z rzeczy jeszcze takich aktualnych, może nie najważniejszych, ale przecież istotnych, powiem, że w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata Polska pokonała Łotwę 2-0. Gole strzelili m.in. Lewandowski i Glik. Bardzo serdecznie gratulujemy panom zwycięstwa, proszę państwa, a my wracamy do wczorajszego święta Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W naszym studiu znany słuchaczom Radia Wnet historyk, publicysta Piotr Dmitrowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Ten dzień może przypomnijmy najpierw, bo chyba wciąż nie wszyscy w Polsce wiedzą, z jakiej okazji tego to święto jest akurat 24 marca.
24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów. Józefa Ulme, jego żonę Wiktorię, która była w 7 miesiącu ciąży i, co chyba porażające, szóstkę ich dzieci, których najstarsze miało 8 lat, najmłodsze 1,5 roku. Niemcy zamordowali również 8 Żydów, którym właśnie ta rodzina Ulmów pomagała. I jest to oczywiście pewien symbol pamięci o tych wszystkich, którzy pomagali i którzy ratowali. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak brzmi nazwa tego święta. Polaków ratujących Żydów. Ratować, a uratować, to w czasie okupacji nie znaczyło wcale to samo. O tym zresztą wielokrotnie pisał na przykład Władysław Bartoszewski, który mówił, że często, żeby jednej osobie pomóc, to zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, a na końcu tego łańcuszka często i tak ci Żydzi byli mordowani przez Niemców. I druga część nazwy tego dnia, pod okupacją niemiecką. To jest bardzo ważne, banalne pewnie mogłoby się wydawać jeszcze kilka lat temu, ale nie dzisiaj, kiedy mamy taką oto sytuację, że właściwie wiedza i w Polsce, ale przede wszystkim w Europie na temat tego, jak wyglądały realia okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, jest właściwie nieznana. Rozmawiamy o sytuacji, w której Polakom tutaj, czy obywatelom polskim pomagającym swoim żydowskim współbraciom, groziła po prostu śmierć. Funkcjonowała odpowiedzialność zbiorowa, tak jak w przypadku rodziny Ulmów, gdzie wymordowano również te dzieci. Wszyscy znamy dramatyczną historię Anny Frank, która się ukrywała, tak, w Holandii. Ci, którzy jej pomagali, właściwie nie ponieśli żadnych konsekwencji ze strony Niemców. Jedna osoba trafiła na kilka tygodni do więzienia, jedna do obozu. To było nieporównywalne i to jest, myślę, fundament pamięci o tym, że po pierwsze mówimy nie tylko o sprawiedliwych, bo pamiętamy i wszyscy wiemy, jesteśmy z tego dumni, że wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, odznaczenie przyznawane przez Yad Vashem, mamy blisko 7 tysięcy Polaków, to jest około 1/4 wszystkich przyznanych odznaczeń, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak jak mówię. Ta pomoc była często bardzo, na takim bardzo podstawowym poziomie. Ktoś podał szklankę wody, ktoś dał bochenek chleba. To jest niepoliczalne, ale musimy o tym mówić, musimy o tym pamiętać.
No, musimy o tym pamiętać, tymczasem świat za bardzo pamiętać nie chce i jest taki nurt myślenia o Polsce, też przecież w Polsce bardzo popularny w wielu środowiskach akademickich, że ilu by tam Polaków, Żydów nie ratowała, to zawsze była ta większość, która była po prostu obojętna. Obojętność Polaków wobec zagłady. Tak to wygląda, jak się patrzy w taki światowy dyskurs.
No ja myślę, że jest gorzej niż mówisz, dlatego że chociażby te ostatnie publikacje, ta dwutomowa monografia Dalej jest noc, to o tym wskazuje, że buduje się pewną tezę, to znaczy Polacy mordowali Żydów, a później taką tezę się udowadnia na wybranych źródłach, jedne sprytnie pomijając, inne eksponując i co najgorsze właśnie, wracam do tej mojej wcześniejszej myśli, nie daje się żadnego tła historycznego. To znaczy opowiada się o tych relacjach polsko-żydowskich w oderwaniu od tego na przykład, że nie ma żadnego państwa polskiego, że jest tu administracja niemiecka, że wszelkie instytucje podlegają Niemcom, że to nie jest tak, że Polacy tutaj chętnie uczestniczą w takich organizacjach typu jakaś tam ochotnicza straż pożarna, że są tysi, którzy funkcjonują na wsi, bo ta praca, o której mówimy, dotyczy głównie tych jakby powiatów wiejskich, tak, i tych miejsc poza dużymi miastami. Więc o tym wszystkim należy pamiętać i przede wszystkim dyskutować, bo to jest problem. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej, która nastąpiła na tą publikację, spotkała się z, mówiąc kolokwialnie, takim stekiem inwektyw z drugiej strony. Wręcz profesor Grabowski, kończąc swoją odpowiedź na recenzję IPN-u, stwierdził dobitnie, że jedynym plusem tej publikacji jest to, że w pewnym momencie będzie to argument za rozwiązaniem IPN-u. Tak wygląda w Polsce dyskusja naukowa.
Przypomnijmy, że argument za rozwiązaniem IPN-u to jest postulat polityczny jednej z dużych partii politycznych.
No, przypadek pewnie.
Przypadek. Przeciwnicy takiego właśnie punktu widzenia, że należy podkreślać Polaków, którzy brali udział w ratowaniu Żydów, którzy próbowali Żydów ratować, mówią o dwóch rzeczach. Właśnie poza tą biernością większości Polaków, mówią o tym, że no właśnie to się odbywało głównie wszystko na wsi, na prowincji i że nieszczęście Żydów spotykało się z takim naturalnym antysemityzmem polskiej wsi. Że polska po prostu ludność, zwłaszcza polska prowincja, była naturalnie nastawiona przeciwko Żydom i stąd specjalnie nie przejęła się za tym, co Żydów spotkało pod okupacją niemiecką.
Czy to jest znowu uogólnienie, które nie znajduje potwierdzenia w badaniach? Zresztą te badania są tak naprawdę do tej pory szczątkowe. Jeszcze bardzo dużo dokumentów nie zostało przebadanych. To po pierwsze. Po drugie, to jest znowu budowanie takiej narracji, że wiadomo, przed wojną w Polsce był straszny antysemityzm, no i na fali tego, co się dzieje w 1939 roku, również tych zachowań żydowskich związanych na przykład z radosnym witaniem Armii Czerwonej. Później Polacy biorą odwet na Żydach. No, to jest uogólnienie. W ogóle nie możemy patrzeć na te relacje polsko-żydowskie w ten sposób. Kto zabił więcej, kto pomógł i tak dalej. To były tak skomplikowane sytuacje, to była tak skomplikowana rzeczywistość, że musimy po prostu to badać i rozmawiać. No, nie ma narodów tylko bohaterskich i nie ma narodów tylko zbrodniczych. Wśród Polaków też zdarzały się kanalie i o tym trzeba mówić. Natomiast jeżeli ktoś próbuje zbudować taki obraz, że Polacy nic innego nie robili, tylko mordowali albo byli bierni, a to też ja nie rozumiem, w ogóle to jest jakiś chory argument. Co to znaczy być biernym? To znaczy wyobrażam sobie, że mam rodzinę, w czasie wojny mam dzieci i przychodzi do mnie mój żydowski przyjaciel, który mieszka po drugiej stronie ulicy i mówi: pomóż mi, a ja się boję, bo wiem, że moje dzieci mogą zostać zamordowane i nic z tym nie robię. Czy powinienem być potępiony? Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak bym się zachował, ale wiem, że nie należy w ten sposób oceniać i dokonywać takich właśnie prostych uproszczeń.
To jest chyba trochę problem świata akademickiego, że tak bardzo łatwo dokonuje się różnych ocen gdzieś tam zza biurka albo za komputera po 50 latach.
No myślę, że bez wątpienia i posługiwanie się tymi właśnie stereotypami, to wszystko buduje taką narrację. Pamiętajmy, że powstaje taki cały nurt, zresztą do którego pan profesor Grabowski i ludzie z nim związani się odwołują. Oni mówią o tak zwanym wypieraniu Holokaustu, o tym, że narody, które funkcjonowały pod okupacją niemiecką i współuczestniczyły w tym Holokauście, próbują zrzucić z siebie winę, przełożyć to na Niemców bądź na inne nacje. To znowu jest jakiś taki zabieg, który ma służyć tylko i wyłącznie zaciemnianiu obrazu, moim zdaniem.
To święto związane właśnie z tragedią rodziny Ulmów i z ich bohaterstwem równocześnie, to też chyba tego jest świadectwo, jak bardzo niewiele wiemy. No ja o tej sprawie rodziny Ulmów właściwie dowiedziałem się sam kilkanaście lat temu, a studiowałem historię i przedtem chodziłem do warszawskiej szkoły średniej. To jest taka wiedza, której nas w szkole nie uczono.
No absolutnie tak, jeżeli sobie uświadomimy, że przecież przypadek pani Ireny Sendlerowej, wielkiej bohaterki, która uratowała, jak się szacuje, około 2500 żydowskich dzieci, przy wsparciu oczywiście całej masy innych ludzi, że to jest też historia, która jeszcze parę czy paręnaście lat temu nie była znana. znana, a przecież takich historii mamy całą masę, więc to jest lekcja, którą powinniśmy zacząć odrabiać, ale przede wszystkim powinniśmy zacząć dyskutować uczciwie o tym, jak wyglądały realia okupacji niemieckiej, zaczynając od fundamentów, że był okupant, był agresor, było państwo niemieckie, które wszechwładnie rządziło na ziemiach polskich zajętych w 1939 roku i były jakieś realia i teraz możemy się odnosić do konkretnych postaw, do konkretnych zachowań. Fundamentalne moim zdaniem jest to, o czym mnie też uczono na studiach historycznych, że historyk najpierw powinien zrozumieć, a później dopiero oceniać.
Czy to jest tak, że da się w ogóle ten ton światowych mediów przecież, bo to nie chodzi tylko o publikacje naukowe, ale to, co z nich później wynika. Czy da się z tym w ogóle walczyć? Czy da się wejść z tym, z tą polską prawdą, którą jakby wynika z tego naszego stosunku do historii?
Ja myślę, że tak, ale oczywiście to wymaga jakichś działań kompleksowych. To nie może być żadna tam taka walka z szabelką na czołgi, że tak powiem, użyję nieprawdziwej frazy z historii z filmu Andrzeja Wajdy Lotna. Natomiast musimy mieć po prostu pewien plan. Musimy bardzo dużo publikować, ale te publikacje też muszą być w języku angielskim, to po pierwsze, a po drugie, one nie mogą być tylko i wyłącznie stricte naukowe. Jeżeli to się będzie ograniczało do naukowych opracowań, to siłą rzeczy krąg odbiorców będzie tutaj bardzo, bardzo niewielki. Tutaj jest rola mediów społecznościowych, tutaj jest rola filmografii, tutaj jest rola właśnie publicystów, żeby o tym mówić, żeby o tym dyskutować. Znakomitym moim przekonaniu przykładem takich działań jest film, który teraz niedawno powstał. Mówię o filmie Paszporty Paragwaju. Miałem zresztą przyjemność rozmawiać i z panem ambasadorem Jakubem Kumochem i z Robertem Kaczmarkiem, autorem tego filmu, i z Michałem Potockim, współautorem artykułu znakomitego, bo to trzeba podkreślić, że to właśnie dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej jako pierwsi ten temat niejako odkryli, napisali i dzięki temu, ale proszę zobaczyć, że tutaj mamy ciągłość działań. To nie było tak, że powstał artykuł, zrobił się jakiś mniejszy bądź większy szum medialny i koniec. Tylko za tym poszły kolejne działania, szukanie kolejnych dokumentów. Powstał film, upamiętniono Aleksandra Ładosia i całą tą grupę bernańską. Film jest teraz dostępny w wersji angielskojęzycznej. Wiem, że był taki też specjalny właśnie chyba wczoraj pokaz w kinie Muranów dla obcokrajowców. I to są działania, które powinniśmy podejmować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Dmitrowicz, historyk i publicysta. Wczoraj Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Nie wiem, czy mogę ci zadać jedno pytanie, ale ponieważ wiele lat wiem, że pracowałeś w szkole, jaki jest twój stosunek do tego, co się w tej chwili dzieje, do strajku nauczycieli, do tych polemik?
Nie chciałbym się być może na ten temat zbyt mocno wypowiadać, ale myślę, że źle się dzieje z kilku powodów. Przede wszystkim ja blisko 20 lat pracowałem w mniejszym lub większym wymiarze w szkolnictwie, więc myślę, że mam jakiś obraz tego, jak to funkcjonuje. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że ja na swojej drodze spotkałem przede wszystkim fantastycznych nauczycieli, ale tak jak w każdym zawodzie, są tam ludzie różni, często przypadkowi, często tacy, którzy przychodzą do szkoły jak do fabryki, odbijają bilet, wychodzą, wchodzą i tak dalej. Natomiast najgorsze, co się mogło stać, to jest to, że dzisiaj tak naprawdę zamiast dyskusji mamy polityczną przepychankę i mamy niestety szczucie na nauczycieli, co mnie się osobiście bardzo, bardzo nie podoba. To nie jest droga do tego. Tam powinno być jak najmniej polityki. Żaden ze związków zawodowych, a już na pewno nie ZNP, nie ma żadnego prawa tutaj podburzać do strajku. Broniarz i jego towarzysze przez lata nic nie robili w kontekście zmian takich systemowych. Ja cały czas podkreślam, bo kwestia finansowa to jest jedna i oczywiście ona jest bardzo ważna, ale przede wszystkim to jest kwestia tego, że szkolnictwo powinno zostać zreformowane, odbiurokratyzowane. uczniowie powinni więcej czasu spędzać poza szkołą, wyjeżdżać na wycieczki do miejsc ważnych, na przykład historycznie. To nie może być taka szkoła dwudziestowieczna, gdzie uczniowie są zamknięci w szkołach, a nauczyciele wypełniają stosy dokumentów i tak dalej. Więcej swobody dla nauczycieli. Ludzie, którzy decydują o świecie, to powinny być jednak osoby, które mają pewne doświadczenie i które powinny prowadzić z nauczycielami dialog. Ja przez te wszystkie lata, kiedy byłem związany ze szkolnictwem, nie widziałem jakiegokolwiek dialogu, nie widziałem też tego, żeby związki zawodowe w jakikolwiek sposób starały się tą sytuację zmienić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Dmitrowicz był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę.
Proszę Państwa, 24 marca w 1942 roku w Memphis w Ameryce urodziła się Aretha Franklin, królowa soulu. To teraz posłuchamy. Godzina 7:30 śpiewała Aretha Franklin, a w studiu kolejny gość, pan europoseł Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Kampania wyborcza w toku do Europarlamentu, a tymczasem coś chyba, co jest w Europarlamencie, wpłynęło na kształt polskich gazet dzisiaj, bo jak patrzę na Rzeczpospolitą, na Dziennik Gazetę Prawną i na nieocenioną Gazetę Wyborczą, to tutaj wszędzie pierwsze strony są białe i to ma związek z tym, właśnie z czymś, co się dzieje chyba w Parlamencie Europejskim.
To prawda, ma to związek z jutrzejszym głosowaniem w sprawie jednolitego rynku cyfrowego, które jest zwieńczeniem dwuletnich prac trilogu, czyli negocjacji między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Radą Europejską, a chodzi o kwestie nie mniej, nie więcej, tylko internetu i wolności w internecie, ale także praw twórców. Na naszych oczach rozgrywa się wielki mecz o wielkie, gigantyczne pieniądze między Amerykanami, Google z jednej strony, a z drugiej strony niemieckimi wielkimi koncernami prasowymi, chociaż nie tylko. A jakby pozbawiając z tego ten podział cech narodowych, no to między tymi, którzy czerpią zyski z internetu, a tymi, którzy czerpią zyski z mediów tradycyjnych, ale również mających strony internetowe. A co z tego wynika dla polskiego internauty? Ano to, że musi mieć zagwarantowaną pełną wolność w internecie, żeby nie było filtrowania, to jest moja opinia i to jest opinia także na szczęście polskiego rządu, żeby nie było ani filtrowania, ani cenzury, żeby nie było możliwości dzisiaj czy jutro traktowania tej dyrektywy, o której właśnie mówię, jako instrumentu do blokowania treści.
Czyli rozumiem, że ma pan inne zdanie niż wydawcy tutaj tych trzech czołowych polskich dzienników, a jak pan sądzi, jak się układa w tej chwili te napięcie w Europarlamencie, jaki może być wynik tego głosowania? Bo to nie jest przecież pierwsza próba przeprowadzenia tego.
No tak, to już jest głosowanie numer 3, tym razem finalne, decydujące. Wcześniejsze to był wrzesień 2018 roku, jeszcze wcześniej lipiec 2018 roku. I o ile w lipcu wszyscy europosłowie z Polski głosowali jednolicie za wolnością internautów, o tyle we wrześniu już Platforma Obywatelska się z tego wyłamała i głosowali przeciwko wolności, a za cenzurą faktycznie. Teraz jest decydujące głosowanie, wóz albo przewóz. Wiadomo, że Włosi, a konkretnie współrządząca partia czy formacja polityczna Cinque Stelle, Ruch Pięciu Gwiazd, zgłosi wniosek o odrzucenie całości. My chcemy odrzucić artykuł 13, a gdyby się zdarzyło, że on przejdzie, no to wówczas zwrócić się o odrzucenie również całości. Przy czym, co chciałem mocno podkreślić, jestem za tym, żeby, mówię to jako były przewodniczący podkomisji do rozpatrzenia ustawy o prawie autorskim jeszcze w Sejmie pierwszej kadencji. I był jako były wiceminister kultury i sztuki, jak to się wtedy nazywało. Jestem za prawami twórców, no ale ja bym nie chciał, aby sytuacja, w której dbamy o prawa twórców, była pretekstem do wylania dziecka z kąpielą, a tym dzieckiem tej kąpieli są polscy internauci. Jednym słowem, bardzo bym nie chciał, aby przyjmować regulacje, które ograniczą wolność w internecie, nawet jeżeli z tej wolności różnie się korzysta.
Jeśli chodzi o kampanię wyborczą w Polsce do Europarlamentu, to gdzie tutaj jest właściwie, o co ona się toczy? Czy ona się bardziej toczy w tej chwili o sprawy krajowe, czy ona się toczy o naszą politykę europejską?
No, jak zwykle w każdym kraju. W każdym kraju wybory europejskie są okazją do ocen sytuacji politycznej w danym państwie. I tak jest w całej Europie. W Polsce również tak się dzieje, że rząd pokazuje, co zrobił, a zrobił dużo dobrego. Natomiast opozycja, ściągając posiłki za granicy, no bo ściągnęła przywódców Europejskiej Partii Ludowej, którzy tutaj skądinąd mieli kolację w restauracji o nazwie Forteca. Zabawne. Zabawna metafora. Nie wiem, kto im to wybierał, kto im doradzał. Usiłuje atakować rząd. Wydaje mi się, że tworzył się taki układ bipolarny, dwustronny, na czym będą traciły mniejsze ugrupowania. Natomiast, no, wie pan, no, nie pan wejdzie w skórę polskiego rodzica, pan nim pewnie jest, ja nim jestem, który się dowiaduje, że prezydent Warszawy wciska na siłę kartę dotyczącą, trzeba rozszyfrować ten skrót, lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i czegoś tam jeszcze. I taki rodzic reaguje także, myślę, głosowaniem w najbliższych wyborach. A jeśli jak słyszy posłankę Platformy, panią Piterę, europosłankę, która radzi, że jak komuś to nie podoba, to może wyjść się z Warszawy, no to nie dziwnego, że ludzie są oburzeni i myślę, że to oburzenie przełoży się na kartkę wyborczą.
Tymczasem opozycja mówi, że dążycie do polexitu i że tak czy inaczej działania, nawet jeżeli nieświadomie, to działania Prawa i Sprawiedliwości skłócające nas z Komisją Europejską, z dużymi krajami europejskimi, osłabiają naszą obecność w Unii Europejskiej, a oni to zmienią i z powrotem wrócą do głównego nurtu.
No, nie ziewnę tylko dlatego, że jestem człowiekiem kulturalnym, ale ziewać mi się chce, jak słyszę zarzuty po Lexicie. To kompletny absurd. Polska jeszcze przez najbliższych 10 lat, mniej więcej 10 lat, może trochę więcej, będzie krajem, który więcej uzyskuje środków z Unii Europejskiej, niż tam płaci w formie składki członkowskiej. O polexicie nikt poważny nie myśli, bo Polska nie jest śpiącą na ropie Norwegią czy Szwajcarią, która jest z zagłębiem bankowym. Mówię o dwóch krajach, które nie chciały wejść do Unii Europejskiej, przy czym w Norwegii było referendum w tej kwestii w 1994 roku, równo ćwierć wieku temu. Polska ma taką inwestycję geopolityczną i lepiej dla nas ze względu na sąsiedztwo Rosji, żeby w Unii Europejskiej być. Natomiast to nie oznacza, że nie będziemy bronić polskich interesów. To jest takie śpieszne gadanie opozycji, że spór z Komisją Europejską. Otóż każdy kraj wchodzi w spory z Komisją Europejską i każdy kraj ma szereg spraw spornych, chociażby przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wiem, czy pan wie, Niemcy. Niemcy, ten premus Unii Europejskiej, państwo numer jeden, ma w tej chwili około 70 spraw, ostatnio rozmawiam o tym z premierem Morawieckim, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. No, tak jakby pokazuje, wniesione przez Komisję Europejską, tak jakby pokazuje, że po prostu każdy kraj, czy to jest największe państwo Unii jak Niemcy, czy kraje małe, walczy o swoje interesy i czasami wchodzi w spór prawny z Komisją Europejską, czyli Komisja Europejska wytacza sprawy danemu państwu i to jest norma.
Jeśli chodzi o sprawy, przy których niektórzy z odbiorców też mogą ewentualnie ziewać, to czy pan ma orientację, co dalej będzie z tym Brexitem?
No, czeski film, nikt nic nie wie. Ja bym powiedział tak, no wiadomo, że Brexit będzie opóźniony, czyli stało się to, co mówiłem także na państwa antenie półtora miesiąca temu. Myślę, że elity brytyjskie chcą Brexitu, bo z różnych powodów. Także dlatego, że pani premier May walczy o utrzymanie się na stanowisku i wie, że jak Brexitu się wyrzeknie, jeżeli się umówi z elitami w Brukseli na coś, no to po prostu ten stołek straci. A kto jest liderem Partii Konserwatywnej, ten jest premierem. Także po wyborach, ponieważ opozycja jest tak słaba, że Partia Konserwatywna nie ma z kim przegrać póki co na Wyspach Brytyjskich. Jednym słowem, Brexit zapewne będzie. No, pan Tusk mówi publicznie, że on marzy, żeby Brexitu nie było. No, mówi to ktoś, kto negocjował, nie teraz, warunki Brexitu, ale wcześniej negocjował przed referendum, które zdecydowało, czy będzie Brexit, czy też nie, negocjował sprawę ustępstw ewentualnych dla Unii. No i tak wynegocjował, że żadnych argumentów premier Cameron, David Cameron wtedy przed tym referendum nie miał. Akurat Donald Tusk ponosi współodpowiedzialność za ten Brexit i nie powinien od tego się uchylać.
Tymczasem w Ameryce prokurator Miller stwierdził, że nie znalazł dowodów na bezpośrednią współpracę sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosjanami. Czy to już jest koniec tego serialu w Ameryce?
Tej soap opera, opery mydlanej. No myślę, że to jest bardzo ważny moment, taki być może breaking point, punkt przełomowy, bo demokraci, a także cała liberalna opinia na świecie, łącznie z Gazetą Wyborczą, bardzo liczyły, że prokurator Miller ukrzyżuje Donalda Trumpa. Okazało się, że Donald Trump jest bardzo odporny na próby krzyżowania go, nie tylko przez media. To jest ważne. Ja się z tego cieszę, bo nie ukrywam, że trzymam kciuki za 45. prezydenta w dziejach USA, Donalda Johna Trumpa, ponieważ jest to człowiek, który no, prezentuje jednak inne stanowisko wobec Polski, bardzo przyjazne, także chodzi o cele polskiej historii, niż jego poprzednik, demokrata Barack Obama, który mówił o polskich obozach śmierci. Trzymam kciuki za Trumpa i cieszę się z takiego rozwoju sytuacji w USA.
Jest godzina 7:41. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Czarnecki był gościem Poranka Wnet, ponieważ Radio Wnet ma charakter informacyjny. Jeżeli chce pan słuchaczy zaprosić na jakieś spotkanie bądź inne wydarzenie w kampanii wyborczej, to jest teraz ten moment.
A bardzo dziękuję. No właśnie jestem po spotkaniach i w Górze Kalwarii, które miało miejsce w sobotę, a także w Wołominie, a także w miejscowościach pewnie mniej znanych typu Franciszków, Strachówka, Dąbrówka, Jadów, a także Radzymin pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, skądinąd bohatera dwóch narodów, bo i amerykańskiego, i polskiego. Bardzo chętnie informacje o moich kolejnych spotkaniach, a będą one już w sobotę i pewnie będą w Markach Wołomińskim. Będę państwu przekazywał.
Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.